Słuchajcie, tydzień temu mówiłem o zwyczajnym i niezwyczajnym, czy nadzwyczajnym uczniostwie. Jest taki temat, który co jakiś czas się pojawia w Kościele, że potrzebujemy coś, jakiś temat poruszyć. Ten temat uczniostwa, on się przejawia w życiu Kościoła od jakiegoś czasu. Słyszymy o nim. Ja postanowiłem go tak trochę podsumować i poszerzyć na wiele różnych zakresów. Jak chcecie, to sobie odsłuchajcie tego słowa, natomiast chcę wrócić do tego, od czego to słowo zaczynałem, a mianowicie od tego, że nasze życie z Bogiem zawsze powinno być swego rodzaju podróżą, a nie siedzeniem. I w ogóle tytuł dzisiejszego słowa jest podróż, porusz się z Bogiem, ale zacznijmy od Ewangelii Jana i zacznijmy od samego Jezusa, który siebie nazywa drogą. Ewangelia Jana, 14 rozdział, mówi tak Jezus. Niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań, gdyby było inaczej, byłby wam powiedział. Idę, powiedz idę. Jezus mówi idę. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę, powiedz pójdę. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę, powiedz przyjdę. Widzisz, jak ten Jezus jest po prostu ruchliwy? Jeszcze w dwóch wersetach już trzy razy się poruszył. Przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Dokąd ja idę, powiedz idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą. Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą. Wiesz, większość z nas, którzy tutaj jest, może nie wszyscy, ale większość z nas poznali osobiście Jezusa Chrystusa. Kiedy go poznawaliśmy, to każdy z nas przyszedł do niego z tym, co było jego potrzebą. W większości z nas to była najważniejsza potrzeba, bo to było to, że on jest Zbawicielem i naszym ratunkiem. Wyrwał nasze nogi z bagna, postawił na skalę, którą on sam jest, oczyścił nas z grzechów, zapewnił nas o życiu wiecznym i wystartowaliśmy z naszym życiem. Ale wiecie, Jezus jest nie tylko Zbawicielem. Bożych imion w ogóle jest całe mnóstwo w Biblii. Jezus sam jest też nazwany na wiele różnych sposobów. Jest nazwany Słowem Bożym, jest nazwany prawdą, jest nazwany życiem i moglibyśmy być dobrym pasterzem jest nazwany. Jezus sam o sobie mówi, że jest drzwiami, nazywa siebie drzwiami. W ogóle myślę, czekam w ogóle na kościół, który się nazwie drzwi. Nie słyszałem jeszcze o kościele, który się nazywa drzwi. Już zespół rockowy jest, taki, którego słuchałem kiedyś, on się drzwi nazywa. A ja teraz czekam, aż kościół jakiś się nazwie drzwi. No to jest dobra nazwa, bo to jest imię Jezusa. Ale wiecie, w tym fragmencie, który tutaj przeczytaliśmy, gdzie Jezus mówi o ciągłym przemieszczaniu się, podróżowaniu do nieba, żeby przygotować nam miejsce, przyjście po nas, zabranił nas znowu, żebyśmy my poszli tam, gdzie On poszedł i byli tam, gdzie On jest, to On siebie nazywa drogą. Powiedz drogą. I teraz, jeżeli ty chcesz być uczniem Jego, to tak samo ty musisz być w drodze. Amen. Jeżeli chodzisz z Jezusem, to ty jesteś w tej podróży, ty się przemieszczasz. Jeżeli On jest Panem twojego życia, to Panem twojego życia jest droga. Jeżeli szukasz uzdrowienia, to droga jest uzdrowieniem. Jeżeli szukasz przełomu w swoim życiu, to przełomem dla ciebie jest droga. I bez drogi się nic nie wydarzy. Teraz zastanów się w tym momencie, kiedy w czasie po uwielbieniu mówiłem, żebyś zaczął chodzić i modlić się w Duchu Świętym. Wiecie, w Biblii jest tego pełno i zawsze tam, gdzie jest jakieś Boże działanie, tam jest dynamika. Wiecie, my ludzie wierzący, którzy zreligijnieliśmy po paru latach wcześniejszego chodzenia z Bogiem, dzisiaj mamy takie fajne modlitwy. Wcześniej uwielbienia mi to tak chodziło, że aż się śmiałem. Bo my do Boga mówimy przyjdź. Panie, przyjdź. Przyjdź. Albo mamy modlitwy niech. Niech się stanie. Niech to się stanie. Niech tamto się stanie. Niech tamto się stanie. Jacyś wróże chrześcijańscy, jak jacyś szamani. Niech to się stanie, niech tam się stanie. Niech diabeł odejdzie, niech Bóg przyjdzie. Niech Duch Święty zstąpi, niech Bóg odpowie. Niech się stanie, niech się stanie. Wola Twoja, niech się stanie. A my siedzimy w jednym miejscu na stołku i tylko wypowiadamy te komendy nadprzyrodzone. Niech to, niech tamto, niech siamto, niech owamto. A Jezus mówi, ja jestem drogą, a nie niech. Ja nie mam na imię niech. Ja mam na imię droga. Więc jeżeli czegokolwiek w swoim życiu oczekujesz, to to przyjdzie dlatego, że Bóg przyjdzie do ciebie, ale jeżeli On przyjdzie, to ciebie zabierze w podróż razem z sobą i będziesz musiał się poruszyć. Nie ma innego wyjścia. Takie są ciekawe fragmenty, od tych zacznę, bo to chcę was trochę przestraszyć na początek, żebyście zaczęli słuchać. Więc są dwa takie fragmenty ze Starego Testamentu, którzy mówią o drodze całej ziemi. Nie wiem, czy ktoś kojarzy takie wyznania, że mąż Boży mówi w Biblii, ja idę drogą całej ziemi. Ktoś kojarzy bohaterów z Biblii, kto tak powiedział? Dwóch w Biblii tak powiedziało. No to nawróćcie się, kochani, do swoich Biblii i zacznijcie je czytać, bo to jest po prostu dosyć mocne określenie. Jednym z tych ludzi jest Dawid, drugim z tych ludzi jest Jozue. Obaj powiedzieli, wyznali głośno, idę drogą całej ziemi. Kiedy powiedzieli to? Nie wiecie. Widzicie, jak mnie potrzebujecie? Widzicie, jak mnie potrzebujecie? Bo nie wiecie. Byście wiedzieli, byście mnie nie potrzebowali. Obaj powiedzieli to, żegnając się z życiem. Jozue powiedział to w 23 rozdziale, 14 wersecie Księgi Jozuego. Powiedział tak. Oto ja idę dziś drogą całej ziemi. Poznajcie tedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych obietnic, dobrych obietnic, jakie dał wam Pan Bóg wasz. Wszystkie wam wypełnił, nie zawiodło żadne ich słowo. Ale zaczyna to mówiąc, oto ja idę drogą całej ziemi. A drugie wypowiedział Dawid, pierwsza księga królewska, drugi rozdział, drugi werset, mówi tak, ja idę drogą całej ziemi, i do Salomona się zwraca, bądź tedy mocny i okaż się mężem. I wiecie, jakbyśmy nie czytali o tej drodze całej ziemi, to drogą całej ziemi, wiecie co jest? Się niektórzy boją pomyśleć nawet, bo to było pod koniec życia powiedziane. Tak, drogą całej ziemi jest to, że wszyscy stąd odchodzimy. I nawet jak jesteś młody, to chcę ci powiedzieć, że wkrótce stąd odchodzisz. Bo to jest droga całej ziemi i cała ziemia idzie tą drogą. Wszyscy ludzie żyjący na ziemi, wszystkie zwierzęta, wszystkie rośliny, a ostatecznie, jak mówi nauka, jak mówi astronomia i jak mówi nasza Biblia, również planety i niebo będą zwinięte jak stary płaszcz. Wszystko, co jest Bożym stworzeniem, idzie tą drogą. Idzie drogą do końca, drogą do przejścia do nowej rzeczywistości. Więc wiesz, ty masz może ileś tam lat i może nie myślisz o tym. Ja o tym myślę, mam 53 lata, mój tata umarł, jak miał 63 lata. Wczoraj biegałem rano, swoje 5,5 kilometra szabatowe rano zrobiłem i w połowie drogi przyszła mi myśl, kiedy mój tato zmarł. Taka nadprzyrodzona po prostu, z powietrza. Wiecie, człowiek zaczyna biegać, płuca mu się podwiększają, mózg zaczyna szybciej chodzić i taka myśl mi przyszła, kiedy mój tato umarł. I nagle mnie zatkało, mówię, ojejku, on za 10 lat umarł. On za 10 lat umarł. To znaczy, że ja za 10 lat, kto wie, może mam te same geny. Później zacząłem manipulować. Mówię sobie, tak, Panie Boże, ale mój tato tam do kieliszka zaglądał i w ogóle był otyły i niezdrowy tryb życia biegał, prowadził. I od razu przyszedł szata i mówi, a ty biegasz. To też cię wykańcza, bo sport to zdrowie, to wiecie, każdy rehabilitant ci to powie. Takie zdrowie. Więc i tak mnie zastanowiło to. Więc pomyślałem, tak panie, ja nie wiem ile ja będę żył, bo plan miałem jeszcze niedawno, miałem na 120 lat. Ostatnio jak mi życie dopiekło, to stwierdziłem, Boże, nie spraw, żebym się tyle tak męczył. 120 to jest sporo. Ale wiesz, przyszła mi taka myśl. Teraz bez względu na to, czy my o tym myślimy, czy nie myślimy, to nas czeka. I czeka nas przejście. Czeka nas podróż. I wiecie, wszystkie religie, nie tylko żydowska, nie tylko chrześcijańska, ale wszystkie religie nazywają śmierć przejściem. W mitologii greckiej, mój syn by wam powiedział, bo czyta aktualnie, przerabia to i mi o wszystkich żonach Zeusa opowiada. Fantastyczne historie, żeby on tak dobrze zdał Biblię, jak poznał Parandowską. Wiecie, tam też był Styks, był gościu, który przez ten Styks przewoził i tak dalej. Trzeba było mu dać dwie monety, żeby cię przewiózł. Dlatego zmarłym kładziono dwie monety na oczy, żeby mogli tymi monetami zapłacić temu gościowi, który ich na drugą stronę przewiezie tego Styksu i tak dalej. I wiesz, i ta podróż ciebie czeka. I wiecie, większość ludzi, nie wiem jak będzie u ciebie, może u mnie też tak będzie, większość ludzi trzęsie galotami przed tą podróżą. Im bliżej ona jest, tym mniej pewnie się czuje. Wiesz, co chcę ci powiedzieć? Chcę ci powiedzieć to, że do tej podróży można się przygotować. Po pierwsze, przez to, że zaprosisz do swojego życia tego, który podróżą jest. Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela. Bo Słowo Boże mówi, że ci, którzy w Niego wierzą, śmierci nie ujrzą na wieki. I ci, którzy w Niego wierzą, zasypiają w Nim. Więc rozwiązaniem na tą podróż do wieczności, która się nazywa śmierć, tą podróżą chce być dla ciebie Jezus. To jest po pierwsze. Po drugie jest tak, że jeżeli ty zmierzasz do wieczności i będziesz musiał odbyć tą podróż, to lepiej, żebyś teraz już żyjąc zaczął uczyć się podróżowania w swoim życiu. Żebyś zaczął o swoim życiu myśleć nie w kategoriach osadnictwa, wicia gniazdka, budowania sobie domu jako swojej twierdzy, ale żebyś myślał o swoim życiu jako o ciągłym podróżowaniu za Bogiem, podróżowaniu za Panem. Bo jeżeli wejdzie ci to w nawyk, to również przejście do tamtego wiecznego życia przez tą barierę śmierci będzie jednym z jej elementów. Często powtarzamy, Iza to powtarza, lubi powtarzać takiego męża Bożego, który umarł, był z Bogiem i Bóg śmierć kliniczną przeżył i Bóg go odesłał z powrotem na ziemię i Bóg mu powiedział, że po prostu jest tam posłany z powrotem, bo tylko życie na ziemi jest szkołą miłości. I trzeba tą lekcję do końca odrobić tutaj na ziemi. Nauczyć się kochać. Ale wiesz, kiedy słyszałem to świadectwo, to też sobie pomyślałem w kontekście tego, co dzisiaj mówię, tak jak, żeby znaleźć się tam w miłości, w Nim, w Bogu, tu chodząc po ziemi uczymy się miłości, przyjmowania od Niego i dawania tego, co On nam dał, tak samo jest z podróżą. Jeżeli mamy przejść do tamtego miejsca, do wieczności, to musimy się tutaj na ziemi nauczyć podróżować i żyć nie osiadłym, zasiedziałym życiem, ale żyć jako człowiek, który podróżuje. Za chwilę będę miał masę, kilkanaście wersetów, które pokażą wam, że właśnie podróżą jest nazwane nasze życie, życie ludu Bożego. W wielu różnych przykładach, w życiu indywidualnych ludzi, w życiu Kościoła i w życiu narodu wybranego. Tydzień temu powiedziałem, że wiesz, że wielu z nas marzy o tym, żeby sobie uwić gniazdko na ziemi, żeby sobie zrobić to bezpieczne miejsce. I powiedziałem, niektórzy chichotali, bo nie wiem, co mieli na myśli, pewnie jakieś mają krzywe myśli, dlatego chichoczą w czasie kazań. Powiedziałem, że gniazdko jest po to, żeby złożyć tam jajka. I ludzie zaczęli chichotać, nie wiem dlaczego. Ja czytam Biblię, nic takiego tam nie odkryłem, żeby było się z czego śmiać. Nie rozumiecie, że ja nawet nie żartuję dużo. Dobrze. Dom jest ci dany po to, żeby stało się to miejsce twojej owocności w życiu. Żebyś coś zrobił dla innych. Żebyś wydał nowe pokolenie, wychował je, żeby to stało się jakąś oazą, w której może inni ludzie znajdą schronienie i zabezpieczenie. Ale ty nie potrzebujesz gniazdka. Ty nie potrzebujesz, jak anglosasi, mówić nad swoim życiem: mój dom, moja twierdza. Ponieważ naszą twierdzą jest Pan. Naszym schronieniem jest Pan. On jest naszym schronieniem, tak mówią psalmy. Więc my nie jesteśmy powołani tutaj na ziemi, żeby wić gwiazdka, budować sobie twierdzę. My jesteśmy powołani do tego, żeby chodzić z Panem przez całe nasze życie. Żeby całe nasze życie było podróżą, było przemieszczaniem się z Nim za rękę w przyjaźni. Do tego jesteśmy powołani. I teraz zobaczcie, wszystkie Ewangelie, kiedy Jezus rozstaje się z życiem, kiedy odchodzi z tego świata, to mówi o tym, daje ostatnie polecenia swoim uczniom i to są polecenia o podróżowaniu. Kiedy powołał apostołów, o tym czytałem już tydzień temu w Ewangelii Marka 3,14, to jest powiedziane, i powołał ich 12, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. Więc kiedy Jezus zaczyna swoją przygodę z apostołami, to mówi im, aby z nim byli, ale w tym samym zdaniu od razu mówi o przeznaczeniu, żeby ich wysłać. Kiedy ja rok temu zaczynałem moją pierwszą taką zdyscyplinowaną grupę uczniowską z mężczyznami, Powiedziałem, słuchajcie, jedna z najważniejszych rzeczy, które muszę wyznaczyć, to muszę wyznaczyć koniec tej podróży. I powiedziałem, i to będzie koniec, to będzie nasze ostatnie spotkanie i więcej się nie będziemy spotykać. Jeżeli ktoś tam powiedział, no jak będzie nie fajnie, no to będzie fajny dzień. Ale jak przez ten czas tej grupy uczniowskiej będzie fajnie, to będzie niefajny dzień. Ja rozumiem. Ale Jezus tak zrobił ze swoimi uczniami. Wziął ich, aby z Nim byli, tylko po to, żeby za chwilę ich zostawić i żeby ich wysłać. Każda z Ewangelii kończy się nakazem pójścia. Ewangelia Mateusza, Jezus mówi, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, dlatego idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Powiedz, idźcie. Amen? Niektórzy się zastanawiają, gdzie ja mam wyruszyć? Tutaj przyjechała rodzina, się przeprowadziła z Lublina do Warszawy. To jest taki jakiś, może nie wiem, czy to ostatni przystanek, ja nie wiem. Ktoś inny może siedzi i mówi sobie, ale zaraz, ale może ja już nie jestem powołany na misję. Człowiek, który był dyrektorem szkoły biblijnej, do której chodziłem, powiedział, możesz zostać, mieszkać w swoim mieście tylko pod jednym warunkiem. Że jesteś w każdej chwili się wyprowadzić i pójść za Panem, dokądkolwiek Cię pośle. Jeżeli nie jesteś gotowy w swoim życiu w każdej chwili powstać i wyruszyć tam, gdzie Ci Pan wysyła, to nie masz prawa mieszkać tam, gdzie mieszkasz, bo nie jesteś gotowy na to, co Ci Bóg przygotowuje. Jezus do swoich apostołów na koniec powiedział, idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody. W Ewangelii, to jest Ewangelia Mateusza, tak się kończy. Ewangelia Jana kończy się w ten sposób, tam ona jest bardziej osobista, bo to jest rozmowa z Piotrem i Janem, ale też mówi do niego, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A później w następnym wersecie, to było 18-19, mówi mu, a to powiedział, dając mu znać, jaką śmiercią wielbi Boga, powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Życie ucznia pańskiego to jest zawsze podróż. Z Panem, za Panem, na Jego rozkaz, gdziekolwiek nas wysyła. Czy Ty masz podróż w swoim życiu? Chciałem się Ciebie zapytać. Bo jeżeli nie, to masz problemy z Jezusem. Bo Jezus jest podróżą, On jest drogą. Jeżeli nie masz podróży, to ja się Ciebie pytam, to jak Ty chodzisz z Panem? Wiecie, w moich czasach się mówiło, że się chodzi z dziewczyną albo chodzi się z chłopakiem. Chodzę z nim. Dzisiaj się tego w ogóle nie mówi. Tak? Nie wiem, powiedziałem przy mojej córce i synu, chodzić? Co to jest? Ale co wy chodziliście z mamą? To gdzie wy chodziliście? Wiesz, to był PRL. Do domu się chodziło wtedy, jak nikogo tam nie było, żeby być sami. Można było ewentualnie tam pójść, a kasy nie było, więc do kawiarni też się nie chodziło. Tam chodziły zgredy na dancingi. Więc całe narzeczeństwo to było chodzenie z sobą wszędzie. Więc życie z Bogiem jest nazwane chodzeniem z Panem. Jak się nie przemieszczasz, to nie ma Boga w twoim życiu. Świadectwem tego, że Bóg jest w twoim życiu, jest to, że się przemieszczasz i że jest jakiś progres w twoim życiu. W twoim wewnętrznym życiu, w owocach, w powołaniu, w odkrywaniu nowych przestrzeni. Coś się dzieje! Tydzień temu mówiłem, że mieliśmy taką falę jesienną odejść z kościoła. Niektóre osoby postanowiły wyruszyć w podróż. I chwała Bogu. Rozmawiałem z Andrzejem Nedzusiakiem, mówię, Andrzej, mamy falę jesiennych odejść. Andrzej mówi, mam dla ciebie słowo. Spieszmy się. Już wiecie, bo znacie Twardowskiego, ale powiedział inaczej. Śpieszcie się wyposażać ludzi, bo tak szybko odchodzą do miejsca swojej nowej służby. Wiesz, chodzenie to jest to. Niektóre z tych osób, które odeszły, powiedziały, że one odchodzą, bo co? Bo jest więcej, bo szukają czegoś, bo chcą, żeby ktoś im przykręcił śrubę albo ich pogonił. Wiesz, ja wierzę, że tego rodzaju pragnienie w naszym życiu czasami się pojawia, czasami jest od Boga, czasami nie. Czasami może nie być od Boga, bo czasami Pan może powiedzieć, wejdź do komory swojej, tam gdzie ci nikt nie widzi. I czy nie mogłeś spędzić godziny na modlitwie, tak? Czasami Bóg każe się zatrzymać, żebyśmy Jego szukali. Ale generalnie, jak czytamy Nowy i Stary Testament, to jest cały czas podróż, która się nigdy nie kończy. Kończy się w Nim, który jest podróżą naszą. Więc tutaj Jezus mówi do Piotra, chodziłeś, zaprowadzą cię, gdzie nie chcesz, a teraz chodź za mną. Ewangelia Marka też się tak kończy, 16 rozdział, 15 wers, rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. My często, słuchajcie, myślimy sobie tak, głosiłbym Ewangelię, jakby mi się drzwi otworzyły. Ale nie, żeby się drzwi otworzyły, to trzeba przed tymi drzwiami stanąć chociaż. Trzeba tam pójść. Niektórzy ludzie mnie nie odwiedzili, bo się boją, że im drzwi nie otworzę. Ale to trzeba sprawdzić. Trzeba przyjść i całować tą klamkę, może się drzwi otworzą. Musisz się zbliżyć, musisz odbyć tą podróż. Okej? Okay? Ludzie mówią, ja bym głosił Ewangelię, gdyby jakoś to się tak stało, gdyby ludzkie serca były otwarte. Wiecie, to jest ta modlitwa, o której mówiłem na początku kazania. Niech Pan mi otworzy drzwi, niech się coś stanie, niech oni przyjdą, niech im się uszy otworzą, niech zaczną słuchać. Jezus, wydając nakaz apostolski dla swoich apostołów, powiedział, idąc głoście. Amen? Nie siedząc głoście, ale idąc głoście. Kiedy się poruszycie, kiedy pójdziecie do nowych miejsc, pod nowe adresy, skontaktujecie się z nowymi ludźmi. Nie możesz głosić w starych miejscach, bo to jest niebiblijne. Jezus powiedział, że tam, gdzie nas nie słuchają, co mamy zrobić w tamtych miejscach? Mamy je opuścić i wyruszyć w dalszą podróż. Niektórzy z nas siedzą całe życie otoczeni tą samą gromadą znajomych i przyjaciół i zastanawiają się, dlaczego ludzie się nawracają. Dlatego, że nie jesteś posłuszny Bogu. Powinieneś w tym gronie, w którym już zasiadasz, strząsnąć proch i wyruszyć do nowych miejsc, w którym słuchać cię będą. Bo Jezus powiedział, że jeżeli nas słuchać będą, to Jego będą słuchać. A jeżeli nas nie będą słuchać, to Jego nie będą słuchać. Dzisiaj odpowiedzialność za brak ewangelizacji nie ponosi Bóg, nie ponosi szatan, ale ponosi Kościół, który nie chce być w podróży, żeby być przemieszczonym do miejsca nowych możliwości i nowych okoliczności. Czy myślicie, że ludzie nie są gotowi? Jezus powiedział, spójrzcie na pola i zobaczcie, że już są gotowe do żniwa. Z czym jest problem? Z żniwem, które się złoci? Z polami, które już wysypują ziarna kłosami? Nie, jest z nami, którzy nie robimy tego. A dlaczego nie robimy? Bo mamy złą koncepcję życia. Nasza koncepcja życia jest siedzieć, budować gniazdko, zbudować mury, zorganizować się, niech się stanie. Niech dla nas pastor zrobi obóz, konferencję, niech nam zrobi kościół, zespół nam niech zagra porządkowi, niech nam ustawią krzesła i niech ktoś kawiarnię przygotuje, a w ogóle to niech ktoś się zatroszczy o atmosferę. Powiem wam. Jak się wyrusza, to się zaczyna robić atmosfera. Dlatego niektórzy ludzie nie potrafią w weekend posiedzieć na czterech literach w domu, ale biorą swoje wędki, buty górskie, wsiadają do samochodów, palą tą benzynę, uważają się za ekologów, a robią te ślady węglowe i jeżdżą w te góry, żeby tylko nogi deptać. Dlaczego? Bo to jest w naturze każdego z nas, że nasze życie nie może być siedzeniem na krześle, ale musi być cały czas przemieszczaniem się zgodnie z wolą Bożą do tych miejsc, do których nas Bóg powołał. Więc Jezus mówi do apostołów, idąc na cały świat, głoście Ewangelię. Wiecie, ja teraz byłem w czwartek w Elblągu, pozdrawiam was w ogóle ten kościół. I to jest fantastyczne, bo miałem dużo przeszkód tej jesieni, żeby coś zaplanować, gdzieś pojechać, gdzieś głosić. I w czwartek się udało i pojechałem tam. Powiem wam, to jest fantastyczne przeżycie. Przyszło na spotkanie 7 osób. A ja byłem w 7 niebie. Bo oni chcieli słuchać, a ja chciałem mówić. I tą podróż odbyłem po to, żeby z moich ust wyszło to, o co się modliłem, żeby było dla nich błogosławieństwem. Ale mógłbym przyjść w czwartek tutaj. I mógłbym napisać, słuchajcie, przyjdźcie, mam słowo dla was. Czyli Marek naprawdę ma już ciężki czas, naprawdę. Frustracja go zżera pastorska, naprawdę. Już chcę, żebyśmy mu pomagali przez to, że siądziemy i będziemy go słuchać. Przecież my go słuchamy już od 20 lat, ludzie. Dlatego Jezus powiedział, głoście Ewangelię jak? Idąc na cały świat. To jest nasze powołanie. Gdzie myślę, że fajna grupa w ogóle jest, takie, patrzę na was tak, wszystkich tutaj, no może jakieś tam wyjątki są, ale generalnie to większość z was, wam to słowo nie pasuje dzisiaj. Po prostu mówicie, Jezu, co on ze mną robi? Takie odczucie jest, mam wrażenie, żebyście chcieli, żeby tutaj przyszły takie panie z takimi tutaj kokardami, z takimi tacami, z lodami, paluszkami, żeby wam zaczęły w rzędach cukierki rozdawać, a wy byście dalej kibicowali, żeby ten klaun z przodu się jeszcze bardziej wysilił. Takie mam odczucie, jak na was patrzę. Może, a może to są ci przed kamerą takie odczucie sprawiają, nie wiem. Ale słuchaj, naprawdę, życie jest w tym, kiedy się poruszasz. Kiedy się nie poruszasz, nie ma życia. Nawet nasza fizjologia o tym mówi. Siedzisz w domu, wyjdziesz z psem na 15 minut, od razu dzień nabiera sensu. A co dopiero, jak będziesz chodził z Panem? Co dopiero wtedy się wydarzy? Ile sensu wtedy się pojawi w twoim życiu? Jakiekolwiek poruszenie się, jakiekolwiek przemieszczenie się. Kiedyś oglądam wiadomości, patrzę, jakieś tam spotkanie, Camp David, jacyś prezydenci, jakieś Stany Zjednoczone, jakaś narada w jakiejś sprawie światowej, wiadomości pokazują, a ci goście idą sobie przez park. Byłem młodym chłopakiem, nie wiem ile lat miałem, patrzę w ten telewizor i mówię, to jest dziwne, głowy państw się zjechały po prostu, jakieś ważne rzeczy światowe rozstrzygają i sobie po parku łażą. Ale dzisiaj już wiem, o co chodzi. Dzisiaj jak robię konferencję dla mężczyzn, to wszyscy mnie tylko błagają, Marek, tylko żebyśmy całego tego dnia nie przesiedzieli na tych krzesłach. No to daję tam pół godzinki, żeby złapać trochę sensu. Wiesz, to jest w nas zakodowane, my tak żyjemy. Dlatego mężczyźni nie lubią chodzić do kościoła. Bo jeszcze chodzić to oni lubią. Oni lubią chodzić i wychodzić z kościoła. Tylko najgorszy jest ten czas w trakcie. Bo tam nie ma jak chodzić. Tam po prostu trzeba siedzieć i słuchać tego gościa. I to jest problem. To była Ewangelia Marka, tak się kończy. Ewangelia czwarta Łukasza tak samo się kończy. Powiedział on, począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Jezus mówi, to jest tylko początek, a później ten sam ewangelista Łukasz, wpisując swoją drugą księgę, czyli Dzieje Apostolskie, zapisuje raczej słowa Jezusa i mówi, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, Judei, Samarii, aż po krańce ziemi. I teraz posłuchaj. Uwaga! To jest ważne. Możesz sobie myśleć tak, że no ale to byli apostołowie, to był cały świat, to takie konstytucja kościoła, czegoś nowego. Powiem ci, nie, źle czytasz. Jezus im to powtórzył wiele razy, jak chodził po ziemi i na koniec im to powtórzył tuż przed odejściem. Wiecie dlaczego? Bo oni mimo tego, że słuchali, to nie rozumieli tego. Wy dzisiaj też tego słuchacie, że Jezus jest drogą i podróżą i wcale tego nie rozumiecie. Dopóki tego nie będziecie rozumieć, tak długo nie będziecie tego rozumieć, dopóki się nie poruszycie, dopiero wtedy złapiecie. Pierwszy raz oficjalnie Ewangelia jest głoszona ludziom z innego, spoza narodu żydowskiego 10 lat po wniepowstąpieniu. 10 lat mija, dopóki Piotr dzięki jakiemuś super, hiper, nadprzyrodzonemu fortelowi, które Bóg zastawił na Piotra, Piotr staje w domu Korneliusza. Bo Korneliusz, który troszczy się o Żydów i chce dobrych rzeczy, Bóg mówi, normalnie gościu się lepiej niż Żydzi modli. Muszę coś zrobić. I wysyła do niego aniołów. A ci aniołowie mówią mu, żeby on wysłał posłańców. On wysła posłańców. Ale Bóg mówi, ja znam Piotra, tego gagusia. Z nim tak nie będzie. Ja już odchodząc mu powiedziałem, że on pójdzie tam, gdzie nie chce. To po prostu całe życie będzie aż do śmierci. Będę musiał go związywać, żeby go wysłać tam, gdzie ja chcę, żeby go wysłać. Takie jest jego przeznaczenie. Taka jest ta skała. Jakby Bóg go nazwał rower, to może by było inaczej, ale nazwał go skała. I to po prostu, to jest problem. Więc co mówi? Teraz zsyłamy Piotrowi te wizje. Niech lecą te jaszczurki, węże na tym prześladu, te pająki, te skorpiony, niech to wszystko z nieba schodzi i ja mu powiem, jedz to.
Trzy razy,
jedz to. I wiecie, i on tam po prostu siedzi i mówi, panie, przenigdy, nic z tego nie jadłem. I tak mu Bóg namieszał w głowie, że jak ten gościu stanął przed drzwi, to on mówi, idę z tobą już po prostu. Potem staje, potem zaczyna mówić i jeszcze by się nic nie wydarzyło, gdyby nie to, że na skutek głoszenia powstaje wiara w tych ludziach, wstępuje Duch Święty i Piotr łaskawie, co mówi wtedy? Mówi, no skoro i na was wstąpił Duch Święty, jak na nas w dniu Pięćdziesiątnicy, no to nie mogę was nie ochrzcić. No rewelacja po prostu. To jest tak, jak ja bym pojechał gdzieś na ewangelizację i powiedział, no skoro już się popłakaliście, skoro już uwierzyliście, że idziecie do piekła, to dam wam szansę, żeby się tam nie znaleźć. Kurczę, przecież on po to tam poszedł, żeby zbawić tych ludzi. A on mówi, no skoro Duch Święty wstąpił na was, to wam nie odmówię. Wiecie, 10 lat po wniebowstąpieniu Jezusa oni mają problem, żeby pójść, wyruszyć z Jerozolimy, pójść do Judei, Samarii, aż po krańce ziemi. Dopiero muszą takie patenty następować, ale to jeszcze tu się nie kończy, bo po tym tej akcji w domu Korneliusza jeszcze trzeba po prostu Pawła dobrze rozbujać. A Pawła jak trzeba rozbujać? A trzeba go tak rozbujać, że Żydzi go nie chcą słuchać. Czasami Bóg mnie tak rozbujowuje w kościele. Tak mam tak przez 2-3 niedziele poczuję, że nie chcieli mnie słuchać, to znajduję kaznodzieję na moje miejsce. Czasami to jest tak, że najbardziej otwarte drzwi to są właśnie te zamknięte, żebyś się obudził. I z Pawłem Bóg musiał to zrobić. I Paweł dochodzi do takiego miejsca, że on później już staje się dla niego normą. Przychodzi do miejscowości, pojawia się wśród Żydów, głosi, nie chcą słuchać, wypowiada nad nim cytaty, im podaje z wersetu, że się wypełniło nad nimi słowo, że słuchać nie będą, zabiera tych, którzy go chcą słuchać, idzie do pogan i jest super kościół. Z nowymi problemami oczywiście, wynikającymi z niepoznania 10 przykazań, ale on się nie zatrzymuje. I wiesz, wszystkie 4 Ewangelie w ten sposób się kończą. Więc twoje życie, jeżeli ma być życiem tym, które Bóg dla ciebie zaplanował, to musi być to podróż. Więc ja się pytam ciebie, gdzie jest twoja droga? No, tu jest droga. Kościół droga. O, no to miazga. To miazga. To najgorsza droga, jaka może być chyba. Bo jak już po prostu krzesło zostało nazwane drogą, to już jesteśmy wszyscy w tych głębokich tarapatach. Czym jest Kościół? Kościół jest zgromadzeniem. Nie budynkiem, nie krzesłem, nie nabożeństwem. Jeżeli Jezus jest naszą drogą i Kościół jest naszą drogą, wspólnota, no to my musimy się gdzieś poruszyć. Musimy poruszyć się do nowych miejsc. Cały czas powinniśmy się przemieszczać. Kto nie maszeruje, ten ginie. Ale w nowych miejscach za to znajdziemy nowych ludzi. Już tyle lat, 12 rok jesteśmy na Ursynowie. A gdybyśmy tak poszli na Żoliborz, niektórzy jeszcze przyjadą, bo tam jeszcze metro jest. Ale gdybyśmy poszli na Zacisze, albo gdybyśmy poszli do Rembertowa, a może byśmy poszli, słuchajcie, na Bemowo. Na Bemowo byśmy poszli. Pruszków mi się nie podoba, ale Nowy Dwór Mazowiecki, owszem. Słuchajcie, coś się zaczyna. Każdy się zaczyna pytać, czy wolą Bożą dalej jest być w drodze. Chwała Bogu. Powinniśmy sobie zadawać to pytanie raz w roku. Zadam je wkrótce na naszej grupie facebookowej, żeby wiedzieć, kto nadal jest w drodze. Żeby styczeń 2022 rozpocząć wiedząc, kto wędruje, a kto usiadł i umarł. Więc wiesz, to jest biblijny wzorzec. Ale teraz słuchajcie, mamy ich więcej. Jak otworzycie list do Hebrajczyków, 11 rozdział, tam mamy bohaterów wiary, którzy przez wiarę zrobili jakieś rzeczy. Chcę wam opowiedzieć w 4 punktach, o 3 ludziach i jednym narodzie, którzy przez wiarę poruszyli się. I w ten sposób wydali świadectwo o Bogu i o swoim posłusznym życiu Bogu. Te trzy postacie i jeden naród są wymienione w liście do Hebrajczyków. Ciekawe w ogóle, bo dzisiaj rano mój kolega pastor napisał do mnie, mówi, Marek, też tak masz, obudziłem się rano i martwię się o Kościół. Ja mówię, no też tak mam, ale mam dla ciebie też słowo od Boga. Jakie? Wśród bohaterów wiary w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, nie ma ani jednego, który się troszczył o Kościół i otrzymał chlubne świadectwo. Jesteśmy pożałowania godnymi ludźmi, jeśli się martwimy o cokolwiek. Ale tu mamy bohaterów wiary. Pierwszy, który się poruszył, bo pierwszy jest Abel w ogóle wymieniony, ale pierwszy, który się poruszył, jak otworzycie sobie list do Hebrajczyków, mogę wam te namiary tutaj podawać, jak chcecie sprawdzać. Lepiej sprawdzajcie, słuchajcie, bo dzisiaj nie wiedzieliście, kto powiedział, idę drogą całej ziemi i w jakim momencie życia powiedział. Wstyd! Musisz zdjąć sobie tą chlubne imię protestant ze swoich drzwi. Nie znasz Biblii! Fuj! Obciach! List do Hebrajczyków, 11 rozdział. Co czytamy? 5 werset. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że podoba się Bogu. I teraz słuchajcie, jak otworzycie w pierwszej księdze Mojżeszowej, to co czytamy o tym Henochu? Jest w ogóle fantastyczna postać, na którą Biblia poświęca z 5 wersetów. Później jest cytowany parę razy w Nowym Testamencie, ale w Księdze Rodzaju jest kilka wersetów. Jest powiedziane o nim tak. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem. A potem nie było Henocha, gdyż zabrał go Bóg. Ta-da! Mamy bohatera wiary. Na czym polegała jego wiara i jego zwycięstwo? Ano na tym, że on przyjaźnił się z Bogiem. Każdego roku, każdego miesiąca, każdego dnia chodził z Bogiem. Chodził, przemieszczał się, przyjaźnił się. Chodzenie z Bogiem to jest w ogóle synonim przyjaźni. Chodzić z Bogiem, w Biblii gdziekolwiek przeczytasz, to wiesz, że to jest okej, okay, że to jest dobre miejsce. Że to chodzić z Bogiem nie znaczy, że kogoś Bóg na sznurku gdzieś prowadzi. Chodzić z Nim, obok Niego, mając oczy zwrócone w tą samą stronę, ramię przy ramieniu. I Henoch był takim człowiekiem. Wiecie, i to jest w ogóle niesamowita postać biblijna, cały czas do niej tutaj się wraca. Jego ojciec, ojcem był Jered, jego synem był Metuszulach, innymi słowy Metuzalem, jak znamy, wiek metuzalemowy, tak? Wiecie, ile on lat żył? 969 lat. Najdłużej żyjący człowiek wymieniony w Biblii. To był kto? Syn Henocha. Henoch był pradziadkiem Noego. Synem jego był Metuzalem, jego wnukiem był Lamech, a prawnukiem był Noe. Nic nie ma opisane, nic nie jest o gościu napisane, ale jest napisane, że chodził z Bogiem. Chodził z Bogiem. Czy ty chodzisz z Bogiem? Z kim ty chodzisz w ogóle? Ja mam żonę, już z nikim nie chodzę. Najwyższy czas zacząć z kimś chodzić. Człowiek musi z kimś chodzić przez całe życie. Zacznij chodzić. Chodzić z Bogiem. Znam takiego pastora, który przestał być pastorem. Był kilka lat pastorem i rozpoznał, że musi zostawić tą służbę. Wziął się za inny biznes, wyprowadził się do innego miasta. Rozmawiałem z nim w tym tygodniu. Mówię, słuchaj, co tam u ciebie słychać? A on mówi, słuchaj, mam fantastyczne życie. Ja mówię, co robisz? Mówi, chodzę z Bogiem. I chciałem sobie z niego zażartować. Mówię, a kiedy ostatnio chodziłeś? No dzisiaj wracałem z nim z pracy. Mówię sobie, no ale co? Co robiliście? No nic, tak sobie szliśmy. Ale coś rozmawiałeś? Mówię, coś, ja nawet z nim czasami rozmawiać nie umiem, nie muszę. Tak dobrze jest, jak z nim idę. A później, wiesz, zobaczył moją ciekawość i powiedział mi, wiesz co, nikt tak bardzo mnie z Biblii nie inspiruje jak Henoch. Dlatego z wami się tym Henochem dzisiaj dzielę, bo zgadałem z nim i mi to świadectwo powiedział. Powiedział, to jest mój najbardziej ulubiony bohater w Biblii, nawet fajniejszy od Jezusa. Teraz wiemy, czemu już nie jest pastorem. Ale wiesz, po prostu mówi, ale to mnie pociąga właśnie, że Henoch, całe jego życie jest opisane tą jedną czynnością. Chodził z Bogiem. I otrzymał chlubne świadectwo, że podobał się Bogu. Jeden z niewielu ludzi w Biblii, jeszcze drugim był taki, drugi człowiek, taki był Eliasz, później był Jezus, tak, że został z ciałem, duszą, ciałem zabrany do nieba. Eliasz wsiadł na rydwan, z Henochem nawet nie wiadomo, jak to jest. Słyszałem kazanie, że podobno było tak, że tak sobie chodzili. Raz szli do domu Boga, raz Bóg szedł z nim do jego domu. I tak w pewnym momencie tak już tak daleko byli od domu Henocha, a tak blisko domu Boga, że Bóg mówi, ej, dzisiaj już nie wracamy. I poszli. I tak się skończyło chodzenie Henocha z Bogiem, że zabrał go Bóg po prostu do siebie. Na nogach. Bez rydwanu. Halleluja. Oczywiście, wy tak nie myślicie. Ja wiem, ja teraz widzę was. Wy od razu macie jakieś w niebo wstąpienie Najświętszej Marii Panny przed oczami. Że będziecie siedzieć na nabożeństwie, zaczniecie śpiewać w językach, ręce i nogi wasze dostaną wibracji. Tyu! Otworzy się panel, tak jak tu niektóre wyleciały. Tak. I odejdziesz. Wszyscy byśmy tak chcieli. Pół kościoła ewangelicznego na świecie żyje marzeniem o pochwyceniu. Zapomnij, zanim cię Bóg gdziekolwiek będzie chciał pochwycić, chce cię nauczyć chodzić. Na twoich nogach, w wierze, w przyjaźni z Nim, bo Ewangelia musi być głoszona wtedy, kiedy idziemy, kiedy chodzimy. Nasze życie jest chodzeniem z Bogiem. Nasz Bóg ma na imię droga. Nasz Zbawiciel ma na imię droga. Gdzie się przemieszczasz? Dokąd zmierzasz? Może budujesz ciągle, tkasz po prostu sobie makatkę, robisz na drutach swoje życie, domek budujesz, urządzasz półeczkę, kuchnię sobie remontujesz i tak pykasz temacik za temacikiem, a drogi jak nie było, tak nie ma. Hej! Czy mają cię wszyscy opuścić, żebyś się zorientował, że życie człowieka polega na podróżowaniu? Żebyś doszedł do takiego miejsca, że płacząc któregoś dnia przed Bogiem, powiesz: Panie, dlaczego wszyscy mnie opuścili i nikt się ze mną nie przyjaźni? A Bóg ci powie: hej, pobudka, nikt cię nie opuścił, to ty się zasiedziałeś. Oni wszyscy poszli tam, gdzie jest ich przeznaczenie, tam, gdzie jest przygoda, tam, gdzie jest ich życie, a ty zostałeś i siedzisz tam. Na 20. rocznicę po maturze spotkałem się z kolegami moimi, w Warcinie, w technikum, zaprosiliśmy nauczycieli na obiad, usiedliśmy przy jednym stole. Nasza wychowawczyni, starsza u nas o 20 lat, wyciągnęła dziennik, przywiozła z archiwum, zaczęła listę czytać. Trzech już nie żyło z listy, chłopaki się popłakali. Niesamowity czas. I ja w pewnym momencie taki ożywiony tym i mówię: słuchajcie, a macie konto na naszej klasie? Jeszcze to było przed czasami Facebooka. To było. Słuchajcie, 7 miało. Ja mówię sobie: ludzie, co wy robicie ze swoim życiem? Świat podróżuje, świat się przemieszcza, a ty nie masz konta na naszej klasie? Hello! Gdzieś ty został. Później myślisz, że cię wszyscy porzucili, że przyjaciele cię pozostawili. To nie oni cię zostawili, to ty ich zostawiłeś, bo oni mają dalej młode serca i gdzieś zmierzają i co zmierzają w swoim życiu, a ty siedzisz i na drutach robisz sobie nowy obrusik na stół. Kiedyś się wahałem. Założyć sobie konto na Facebooku, czy nie założyć? Oto jest pytanie. Słuchajcie, długo nie musiałem myśleć. Bo zobaczyłem starszych ode mnie o 20 lat pastorów w Stanach, którzy na swoich Apple'ach mają po 5 różnych aplikacji społecznościowych, żeby się z całym światem kontaktować. Moja mama jest dla mnie wzorcem. Ona przychodzi, jak tylko zobaczy, że ja coś nowego mam, mówi: tu mi instaluj szybciutko. I ma wszystko zainstalowane. Tak! Podróżuj. Zorientuj się, co jest twoim życiem. Bo może już spleśniałeś, może już grzybnia rośnie. Ostatnio widziałem taką reklamę gabinetu pielęgnującego stopy. Takie stopy ze zdjęciem i takie pieczarki między palcami powkładane. Trochę mi czasu zajęło, że się zorientowałem, o co chodzi w tej reklamie. Ale wiesz, może to właśnie ty jesteś po prostu. Życie z Bogiem to jest podróż. W każdym czasie jest nowa rzecz. Moja żona ogłasza konferencja prorocza Perspektywa Nieba, edycja 2021. Zjeżdża się kilku proroków, będą mówić, co Pan wkłada w im serce. Proroków. Wyskoczę sobie do Krzywego, on tak jeden na jeden mówi, ile zarobię. Człowieku, po prostu zobacz, gdzie się rozlega głos nad Kościołem, żebyś usłyszał, bo Słowo Boże mówi: lud mój ginie z braku poznania. Wszyscy kręcą się wokół własnego życia, zeza już od tego dostają i myślą, że coś przyjdzie do nich, kiedy oni siedzą na krześle. Pan mówi i wskazuje drogę i wzywa do posłuszeństwa. Halleluja. Henoch chodził z Bogiem. Więc słuchaj, pierwsza rzecz to jest obraz przyjaźni. Jeżeli jesteś w podróży, to jesteś w przyjaźni z Bogiem. Bóg nigdy nie siedzi. Bóg zawsze jest poruszony. My mówimy: czekamy na Boże poruszenie. Człowieku, to jest bzdura na kiju. Bóg jest cały czas w poruszeniu. Jak oglądaliście film Chata albo czytaliście, to tam Duchem Świętym jest ta taka ze skośnymi oczami, która po prostu raz tu jest, raz tu jest, raz tu jest, nie wiadomo gdzie jest. Bo Duch Święty jest jak ogień, jest jak wiatr i Duch Święty nigdy nie jest statyczny. I nie potrzebujemy czekać na Boże poruszenie. To my się musimy poruszyć tam, gdzie Duch Święty się porusza. Więc Henoch jest obrazem przyjaźni z Bogiem. Drugi bohater to jest Abraham. On tak samo swoje życie zaczął. Dlaczego? Hebrajczyków 11:8. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść. Powiedz pójść. Na miejsce, które miał wziąć dziedzictwo. I wyszedł. Powiedz wyszedł. Nie wiedząc, dokąd idzie. Powiedz idzie. Zobacz, człowieku. To jest lekcja dla przedszkola. Jeden werset 8 i mamy pójść, wyszedł, idzie. Trzy czasowniki w jednym krótkim wersecie o Abrahamie. I gdzie się osiedlił? Jako cudzoziemiec w ziemi obcej na ojczyźnie, zamieszkawszy pod namiotem z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej obietnicy. Cudzoziemiec na obczyźnie. To mnie kręci.
A nas nie kręci. My zbudujemy mur na 5 metrów. Nas to nie kręci, cudzoziemiec na obczyźnie.
Lepiej, żeby cię zaczęło kręcić, bo nasz ojciec wiary to jest cudzoziemiec na obczyźnie. Hello! Lepiej, żeby to nas zaczęło kręcić. Niedawno, jakiś rok temu, rozmawiałem z pastorem z Wrocławia. I mówię, słuchaj, pamiętasz, jak zaczynaliśmy 20 lat temu, jak rzeczy hulały, przydałoby się trochę ognia. Nie masz jakiegoś pomysłu dla mnie? Wiecie, co mi powiedział? Ja po prostu zbarajałem. W życiu mi nikt coś takiego nie powiedział. On o mnie mówi, a masz Ukraińców w zborze? Ja mówię, hej, Adam, nie zmieniaj tematu. Myślicie, słuchaj, ci Ukraińcy, którzy przyjechali z Ukrainy do Polski, to są jak Abraham. Oni przekroczyli punkt komfortu, weszli świadomie w dyskomfort i mówię ci, najlepsi Ukraińcy, jacy w ogóle żyją gdziekolwiek, to są ci, którzy żyją poza Ukrainą. Dlaczego? Bo im się chciało! Im się chciało lepszego życia, chcieli coś zobaczyć, byli gotowi na wejście w nową kulturę, na uczenie się nowego języka. I ten pastor mi mówi, Marek, moi wszyscy liderzy od służb to są Ukraińcy. Telewizję kręci Ukrainiec, na głodzinie kręci Ukrainiec, uwielbienie kręci Ukrainiec. Dlaczego? I się nigdy nie trzeba o nic prosić, bo oni są w ziemi obiecanej i oni są w podróży. Oni wiedzą, gdzie byli, gdzie są i dokąd zmierzają. Ale wiecie, nie trzeba daleko sięgać. Jak się spojrzy na Polaka, który rurki skręca w Londynie, to widać, że mu się chce. Tutaj to po prostu tak jakoś jak się stoi, czy się leży, ileś się należy. Jedziesz na zachód, ojro się pojawia, jak mówią Niemcy, ojro, i nagle Polak przeżywa transformację. Ale prawda jest taka, że nie przeżywa transformacji, tylko wyjechał ten, który czegoś oczekiwał, bo miał smaka na coś w życiu. Ale teraz schodzimy do życia duchowego, bo w życiu duchowym rządzi to samo prawidło. Albo siedzisz i masz modlitwę, niech to, niech tamto, niech siamto, niech tamto, niech owam to, jeszcze bym dodał, jeszcze coś mi się rymuje, ale nie by było brzydko. Sr. I owam to. To nikogo nie zmierza. Abraham widział cel i cel sprawił, że się poruszył. Spowiedziany oczekiwał miasta mającego fundamenty mocne, którego twórcą budowniczym jest Bóg. To było Królestwo Boże. To jest to, czego on oczekiwał. Dlatego był gotów być uchodźcą, mieszkać jako cudzoziemiec i gdzie mieszkał przez całe życie? Pod namiotami. Tymczasowy domek miał całe życie. Tymczasowy. Moja żona całe życie ze mną dyskutuje. Ja bym tak bym chciał kampera kupić. Całorocznego. Ja po prostu już bym nigdy nikogo nie pytał, czy mogę przyjechać głosić słowo. Ja bym podjeżdżał pod zbór, przychodził na spotkanie. Jakby mnie chcieli, to bym głosił, jakby nie chcieli, to bym odpalał maszynę i jechał do następnego miasta. Dlaczego? Bo ja mam tyle do dania. Bo Bóg mi to dał. Bo mnie powołał i powiedział, będziesz dębem na pustyni. A jeśli nie będziesz siał i rodził innych dębów, to się nie ostoisz. I kiedy to proroctwo przyszło do mnie w internacie, a sami wiecie, że się wychowałem w internacie Technikum Leśnego, zaraz przyszli inni prorocy z wyjaśnieniem i powiedzieli, Marek, jeżeli jesteś dębem na pustyni, jesteś posłuszny Bogu i siejesz, to za chwilę musisz zacząć wędrować. Bo to miejsce, które obsiałeś, już przestaje być pustynią. Już się staje Dąbrową. I jeden kumpel mi powiedział, Marek, ty będziesz musiał się całe życie przemieszczać. Nie tego głosić, Słowo Boże, ale głosić je w nowych miejscach. Bo wtedy będzie życie w tobie, bo będziesz je przekazywał dalej do następnych. Dobre słowo mam dzisiaj. Naprawdę Bóg mnie spotkał w tym tygodniu. Słuchaj tego. Życie z Bogiem to jest podróż. Abraham poruszył się, bo widział cel. Jak nie masz podróży, to może dlatego, że celu nie dostrzegasz. Panie, co jeszcze mnie spotka w tej dekadzie? Ja ci powiem. Tak mówi Pan, już cię nic nie spotka. Tak jak siedzisz, będziesz siedział przez najbliższe 10 lat. Chyba, że powstaniesz i wyruszysz. Najpierw jak Henoch, żeby zacząć chodzić z Bogiem, a jak będziesz chodził z Bogiem, to On ci pokaże cel i wyruszysz tam, gdzie masz wyruszyć ze swoim życiem i zobaczysz progres i przemianę i oddasz chwałę Bogu. Halleluja! Niektórzy wiecie, jak patrzą, kiedyś był TeleExpress, pamiętacie? I była tam taka loża pozytywnie zakręconych. Jak to się nazywało? Jakoś taką nazwę miało. I pokazywali tam takich starych dziadków, którzy byli zakręceni na punkcie czegoś. Zbierania skarpetek, albo zbierania durszlaków. I tam co jakiś TeleExpress pokazywali takiego gościa z super hobby. I wszyscy się śmiali. To była jedna różnica. Ci, co byli w tym klubie, oni mieli co robić w swoim życiu. A ty co masz? A ty umierasz, jak nie podróżujesz. Dobrze. Już dzieci zaczęły się wiercić, musimy kończyć. Przedostatni punkt to jest Mojżesz. Czytamy o nim tak. Hebrajczyków 27. Przez wiarę opuścił Egipt, nie ulększy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest widzialny, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Słuchaj, opuszczenie Egiptu to jest w całej Biblii symbol porzucenia grzechu. Możesz siedzieć sobie i modlić się do Pana, żeby uświęcił twoje życie i żeby odpadły grzechy z twojego życia. Panie, zabierz tą nieczystość, te myśli nieczyste mi zabierz i te pragnienia niechwalebne mi zabierz. Wiecie, zrobił Mojżesz, żeby go Egipt opuścił? Wyszedł z niego. Wyszedł z niego. Uruchomił własne nogi, żeby wyjść. Trzeba coś zrobić, trzeba jakieś kroki postawić, trzeba gdzieś pójść. Wiecie, niedawno rozmawiałem z młodym człowiekiem i mówię, słuchaj, bo się żalił, że nie ma duchowego wzrostu w jego życiu. Ja już byłem taki wkurzony i tak próbowałem szybko jakąś odpowiedź uzyskać. I mówię, wiesz co, jak byłem w twoim wieku, to raz w miesiącu chodziłem do spowiedzi. Ja patrzę, mówię, ale chyba już nie chodzisz. Ja mówię, nie, ale jak byłem w twoim wieku, to chodziłem. I przynajmniej raz w miesiącu musiałem stanąć w prawdzie przed sobą i drugim człowiekiem i zastanowić się, czy nie łażę w kółko. Może dzisiaj nie ma podróży w twoim życiu, bo się regularnie nie spowiadasz. Nie ma w ogóle czasu na refleksję, gdzie ja ugrzązłem i gdzie jest moje życie. Tylko liczysz, że Pan przyjdzie, jakoś weźmie i niech się stanie nad twoim życiem. Będziesz czekał na to niech do śmierci. Mojżesz przez wiarę opuścił Egipt. I co jest powiedziane? Nie ulęczy się gniewu królewskiego. Jak możesz pokonać strach? Strach się pokonuje przez podróżowanie. Boisz się, jest wyzwolony kortyzol i jakie dwie podpowiedzi daje kortyzol? Hej, psycholodzy, to już wiecie. Uciekaj lub walcz. Każda z tych odpowiedzi jest podróżą. Idziesz na wroga albo uciekasz od wroga, ale podróżujesz. Mojżesz przez wiarę opuścił Egipt, bo się nie uląkł gniewu Faraona. I to była podróż. Kto jest w Jezusie, jest w odwadze. Kto jest w Jezusie, jest w podróży, nie jest w maraźmie. I ostatni punkt. Izrael, 11:29. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi. Dzięki, Ania, za świadectwo o śnie, w którym Estera i twój pies chodzili po wodzie. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Jak pokonasz okoliczności niekorzystne swojego życia? Niekorzystne okoliczności przeciwności. Nie pokonasz ich siedząc. Będziesz musiał wejść w te okoliczności. Przejść przez te okoliczności. Poruszyć się, żeby przejść na drugą stronę. Modlitwy niech nigdzie nas nie zaprowadzą. Jak wam się podobał dzisiejszy lider uwielbienia? No szybko, ludzie, bo się jeszcze odwróci. Ale wiecie, to ona jest właśnie ta, która zawsze idzie. Siadamy ze starszymi, mówimy, no dobrze, to co, jak teraz będziemy robić uwielbienie? Co będzie? Ja? Oczywiście, pastor Dynamit, mam najlepsze pomysły. Jaki pastor Dynamit miał pomysł? Będziemy robić bez uwielbienia. Iza popatrzała, mówi, to tak, to dzisiaj obetniesz uwielbienie, jutro obetniesz modlitwę, na końcu obetniesz nabożeństwa i pójdziemy do domu. Ja mówię, no to jak chcesz? Iza mówi, ja będę prowadzić uwielbienie. Jak przechodzimy przez trudności? Jak przechodzimy przez trudności? Jak przechodzimy przez trudności? Odpowiedź jest w pytaniu. Przechodzimy! Tu jest odpowiedź. Jak przechodzisz przez trudności? Przechodząc! Tak przechodzisz, bo się przemieszczasz. Uruchamiasz własne nogi. Halleluja. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Życie to pielgrzymka. Mój syn dostał 1 w podstawówce, bo nie potrafił ułożyć zdania ze słowem pielgrzymować. Przyszedł do domu i ja mówię, czemu Przemek nie umiałeś? Tato, ja nie wiem, co to jest pielgrzymować. Nigdy nie był w życiu na pielgrzymce. No to nie wiedział. Ale ty już wiesz, co to jest pielgrzymować. To jest podróżować. Nasze życie całe jest pielgrzymką. Nie do Lichenia, nie do Częstochowy, ale podróż z Panem przez całe życie. I ja się ciebie pytam, gdzie ty dzisiaj z kim idziesz? To jest moje pytanie. Słowo Boże mówi, Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. O co się Pan troszczy? O krzesło sprawiedliwych? O nabożeństwo sprawiedliwych? O modlitwę sprawiedliwych? O portfel sprawiedliwych? O spichlerz sprawiedliwych? Nie! O drogę sprawiedliwych się Pan troszczy. Taki mamy werset w Biblii. Psalm 1:6 werset. Przypowieści 4:18. A droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Podróż! Podróż! I teraz zadam jedno takie pytanie kościelne dla tych, którzy tworzą tą wspólnotę. Goście mają odpust. Słuchajcie, drogowiczanie. Czy my gdzieś idziemy? Czy my gdzieś idziemy? Czy my tu prowadzimy okupację Nowo-Ursynowskiej 154A? Czy my gdzieś idziemy? Życie jest w Jezusie. Jezus jest drogą. Obudź się, otwórz oczy i zacznij chodzić z Panem. Będziesz się przemieszczał. Krajobrazy będą się zmieniały przed twoimi oczami. Zobaczysz nowe powołania. Zobaczysz nowe rzeczy, których nie widziałeś. Słowo Boże mówi jeszcze tak. Izajasza 43:19. Oto ja czynię rzecz nową. Już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Czym jest ta nowa rzecz, którą Pan czyni? Mówimy, Pan czyni nowe rzeczy. Tak mi się stare znudziły. Mąż mi się znudził, będę miał nowego męża, kościół mi się znudził, będę miał nowy kościół. Znudziły mi się, to Pan będzie mi czynił nowe rzeczy. Nie, Pan nie będzie czynił żadnych nowych rzeczy dla ludzi, którym się znudziły stare rzeczy. Pan ich jeszcze pobłogosławi, żeby te stare trwały dłużej. On nie chce nam robić luna parku w życiu, żebyśmy nie czuli się znudzeni. Moje dzieci przychodzą i mówią, tato, nudzę się, to ja tylko mówię, tylko nudni ludzie się nudzą. I koniec, sprawa zamknięta. Oto czynię rzecz nową, już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. To jest to nowe, co Pan czyni. No stare przeminęło, wszystko stało się nowe, niech przyjdzie coś nowego. Pan czyni drogę na pustyni. To jest to nowe, co Pan czyni. Czy to zauważasz? Czy to dostrzegasz? Uważaj. Bo ja dzisiaj nie mam na tym ogniu założonego klosza. Ja go tu nie mam. Tu nie ma szybki między mną a tobą. Szybkę ty masz. Ty masz klosz. I albo go stłuczesz i wyruszysz w podróż, albo będziesz tam, gdzie jesteś. Hello! Bo ja nie mam. Ja stłukłem. Mam ten skarb w naczyniach glinianych, a przez 30 lat służby to tylko ten garnek tłuką. Ja dzisiaj staję potłuczony przed wami z ogniem w sercu, z Bożym Słowem i z wezwaniem, żebyście byli jak Henok, który chodził z Bogiem, jak Abraham, który wyruszył, jak Mojżesz, który poszedł, jak Izrael, który przeszedł. Gdzie jest twoja podróż w życiu? Powiesz, ale czy ja znajdę jeszcze siły? Słuchaj, Pan daje siły. To Pan jest naszą siłą. To On zaprawia nasze ręce do boju. To On sprawia, że nasze nogi są silne, żebyśmy mogli wyruszyć. Powstańmy. Do wieku 40, około 6 lat. Do wieku 40... Zach, przygotuj fajną piosenkę. Do wieku 46 lat, słuchajcie, nie biegałem. Nie biegałem, nie uprawiałem żadnego sportu. W podstawówce byłem najmniejszy w klasie i najgrubszy. Tak była zbiórka, stali chłopaki, najmniejszy, najgrubszy stał na końcu. Wam pokazał zdjęcie z podstawówki, byście nie uwierzyli. Po prostu to była kulka jedna wielka. Jak mnie rodzina pytała, Marek, a może być jakiś sport? To ja zawsze odpowiadałem, ja szachy uprawiam. To był taki lipny żart, bo nawet szachów nie uprawiałem. Do wieku 46 lat nie ruszałem się. I dopiero, jak miałem 46 lat, jak zobaczyłem, że ja sam siebie wkrótce zabiję słodzeniem herbaty, żarciem białego chleba i siedzeniem na kanapie i studiowaniem Biblii, że ja z tą Biblią razem pójdę za chwilę do nieba, bo mi pikawa strzeli, wtedy się opamiętałem i zacząłem. I wiecie, powiem ci, bo to jest, może to ciebie nie kręci, może, a może, może to ci pomoże, nie wiem. Ale ja, moje pierwsze biegi to wyglądały tak, że miałem stoper i biegłem 10 sekund, 5, 6, Boże, nie dobiegnę, 10 sekund i 50 sekund było marszu. Następnego dnia biegłem 11 sekund. Niektórzy z was nie potrafią sobie wyobrazić, w jakim ja nędznym stanie byłem. W tym roku przebiegłem do wczoraj 511 kilometrów. Średnio to mam, sobie policzcie, ile dziennie może być. COVID mi zabrał prawie 2 miesiące, nie mogłem biegać. Dzisiaj ludzie na mnie patrzą i mówią, Marek, ty takie po prostu tutaj takie, wiesz... Kasia Kopyte przyszła do mnie i mówi, Marek, to, że te rurki masz, to wiesz, to wszyscy mają, nawet ten z i nie ma, nie ma moc nie miał, tylko później, tylko tu miał taką baryłę, a tu miał te leginsy. Mówi, to wiesz, te leginsy to jeszcze tak, ale ty nawet tutaj nie za wiele masz. Powiem ci, nie ma w tym nic naturalnego, nic. Wszystko, co to sprawiło, to jest to, że się muszę ruszać codziennie. Bo muszę ten medal wybiegać do 29 stycznia, bo tylko wtedy go dostanę za przebiegnięcie tej trasy z Nadbałtyku po Rysy. 726 km. Jeszcze mi zostało ponad 200 troszkę. Więc muszę biegać. Zostało mi 83 dni i 200 km. I to jest obraz. Słowo Boże mówi, ćwiczenia cielesne przynoszą niewielki pożytek. Ty zaś ćwicz się w czym? W pobożności, mówi Paweł do Tymoteusza. Więc gdzie jest twoja podróż? Zobaczcie, jak wygląda życie dzieci. One są ze mną, w jednym duchu. A cała reszta czeka. Albo, że jednak posadzę i powiem... Jak chciałeś jeszcze gadać, nie trzeba było kazać wstawać, postać nas z powrotem. To jest połowa sali, a połowa sali mówi, ląduj, bo chcemy iść do domu na obiad. A ja ci mówię, ty już swoje obiady w życiu zjadłeś. Ty już swoje obiady w życiu zjadłeś. Koniec. Trzeba zacząć żyć. Bam! Trzeba zacząć żyć. Twoje obiady już wszystkie są zjedzone w twoim życiu. No to powiedz razem ze mną. Idę drogą całej ziemi. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, zaniesie do wyżyn nieba. I tak dalej. To jest ten hymn, który się na pogrzebach śpiewa. Mogę wam śpiewać teraz już co niedzielę. Idziesz drogą całej ziemi, więc naucz się chodzić z Panem. Bo to jest ostatnia podróż, w kierunku której idziemy, o której mówi Jozue i o której mówił Dawid. Dobrze, mam pytanie. Czy ktoś chce się pomodlić przez mikrofon teraz? Na zakończenie. Krótką modlitwę. Odprawić. Jedną osobę tylko potrzebuję, która się pomodli przez mikrofon. Proszę. Masz okazję zostać Mojżeszem, który nie uległ się gniewu Faraona. Skierował bowiem oczy zapłatę. Nikt nie chce. Zasmucacie mnie. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś tutaj i że jesteś Bogiem. Dziękuję Ci, Panie, że to, co włożyłeś w nasze serca, wydarzy się, jeśli pójdziemy za Tobą w posłuszeństwie, bo Ty jesteś wszystkim, co mamy w naszym życiu. Panie Jezu, mamy tylko Ciebie, mamy tylko Twoje życie. To wszystko na tym świecie przemija, a pozostajesz Ty i Twoje słowo, które trwa na wieki. Panie, dziękuję Ci, że jesteś żywym Bogiem. Prosimy Cię, Ojcze, ogarnij nasze życie i daj nam bojaźń swoją, abyśmy poruszyli się w naszym życiu. Abyśmy poruszyli się na naszych nogach duchowych i naszych nogach cielesnych. Panie, dziękuję Ci, że jesteś prawdziwy i mocny, Ojcze. Ja modlę się, Panie, żeby tu się pojawili Henochowie, Abrahamowie, Mojżesze, żeby pojawił się Izrael, który jest w stanie przemieszczać pustynię i iść do Kananu. Ojcze, dziękuję Ci, że świat nie będzie nas zawstydzał swoim podróżowaniem i swoimi dążeniami, które prowadzą go do nowych miejsc. Ojcze, dziękuję Ci, że będziemy jak Kościół, który żyje. Ojcze, uwielbiam Cię i oddaję Ci chwałę. I Panie, modlę się za każdą osobę, która teraz w swoim sercu ma pokutę. Modlę się za każdą osobę, która w sercu ma jakąkolwiek iskrę pokuty, jakąkolwiek iskrę nawrócenia. Panie, przyjdź ze swoją łaską, przyjdź z ogniem Ducha Świętego w to miejsce i rozpal jak ogień na wyżynach, żeby inni to zobaczyli. Ojcze, modlę się, okaż łaskę każdej osobie, która chociaż troszeczkę ma małą iskrę pokuty i gotowości do nawrócenia. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś prawdziwy, pełen mocy i pełen chwały. Dziękuję Ci, Jezu, że nie będziemy już prowadzić tych modlitw, niech, ale pójdziemy za Tobą, tam, gdzie nas chcesz zobaczyć. Ojcze, uwielbiam Ciebie. Wszyscy powiedzieli Amen. Do zobaczenia.